Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Również i alarmować, ale do tego na razie nie zachęcam. W każdym razie pytać każdy może i do tego zachęca Andrzej Krystek. Witam Państwa. Dziś rozmawiać będziemy o bardzo ważnej sprawie w naszym życiu codziennym. O możliwości szybkiego zaalarmowania służb ratowniczych. Znamy z dzieciństwa, przynajmniej pamiętam, te numery 997 to policja, 998 pogotowie ratunkowe, 999 do tego jeszcze straż pożarna. A od pewnego czasu, od kilkunastu właściwie już lat, 112 to jest taki właściwie europejski już powiedziałbym standard, 112 numer alarmowy. I właśnie w tym systemie powiadamiania ratunkowego coś się zmienia ostatnio. Coraz więcej służb ratowniczych wchodzi do systemu 112, chociaż do tej pory to jakoś funkcjonowało, bo była łączność i radiowa, i telefoniczna między służbami, które spieszyły nam z ratunkiem. Ale co się zmieniło? Właśnie o tym porozmawiamy. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw jest pan Jakub Wawrzyniak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry panie rektorze, witam państwa.
Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego też w Urzędzie Wojewódzkim, pan Radosław Bogusławski.
Dzień dobry.
I z policji, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pan komisarz Przemysław Słomski, bo ostatnio właśnie system powiadamiania policji został włączony do tego ogólnego systemu, tak niedawno dosłownie, został włączony do ogólnego systemu powiadamiania ratunkowego 112. Kolejne służby też są tam dopinane, podpinane i tak dalej. I właśnie o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. Oczywiście zachęcając Państwa do telefonowania, ale nie na numery alarmowe, a tylko na numer 52 345 50 90 do Polskiego Radia Pomorze i Kujaw. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, spostrzeżenia, chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami skorzystania z tych numerów, zapraszam bardzo również do dzwonienia do nas. A co się właśnie zmienia szczególnie w tym systemie? Jakie służby są podpinane do systemu z tych numerów alarmowych, ratunkowych, które znamy i znaliśmy do tej pory?
Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za zaproszenie tutaj wspólnie. Ostatnio tydzień temu gościłem u Państwa w zakresie właśnie programu Rozmowy Dnia i tam we wczesnych godzinach rannych mówiliśmy o funkcjonowaniu linii alarmowej 112. Może od niej zaczniemy, tak? Bo pozostałe służby, policja, straż pożarna i pogotowie jakby są wpięte w system funkcjonowania. Jest z nami dzisiaj pan kierownik Radosław Bogusławski, kierownik centrum. Polska skorzystała z doświadczeń innych krajów, bo dość późno zbudowała linię alarmową. To jest rok 2013 i 2014. A więc Polacy, którzy budowali tutaj u nas w kraju system tej linii, no skorzystali jakby z doświadczeń tych innych krajów i można powiedzieć, że mamy dość dobrze zbudowaną tą linię i od strony technicznej, i od strony codziennej funkcjonalności. Przede wszystkim polega to na tym, że zbudowano i posadowiono u wojewodów 16 centrów powiadamiania ratunkowego, czyli każde województwo ma swoje centrum, ale one nie działają niezależnie, ponieważ są bardzo mocno spięte technicznie. Jest to zrobione przez system i komputer w Radomiu, który wspomaga technicznie wszystkie centra i pracę operatorów. I przede wszystkim podstawową zaletą tego systemu jest zastępowalność. To znaczy, podam to na przykładzie Bydgoskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jeżeli my nie odbierzemy połączenia w 9 sekund, zastępują nas inne ośrodki. To znaczy, obywatel ma gwarancję, że blisko na dzień dzisiejszy średni czas odbioru to jest 11-12 sekund każdego połączenia 112. Czyli jeżeli u nas na przykład jest sytuacja taka, że wszyscy operatorzy są zajęci, to sygnał przechodzi do pierwszego wolnego operatora w kraju i on tak samo, pomimo tego, że jest obsługiwany przez operatora w innym województwie, będzie tak samo skutecznie i profesjonalnie obsłużony. Tak samo inne ośrodki zastępują nas, a więc dla mieszkańców naszego województwa taka podstawowa informacja, że te systemy są po prostu spięte ze sobą i jest bardzo wysoka gwarancja, blisko 100% szybkiego odbioru. Druga kwestia to jest system związany z obsługą wielojęzyczną. To znaczy my, bo
Bydgoskie Centrum... To jest bardzo ważna sprawa, tak. Bo wielu ludzi u nas jest nieznających języka polskiego.
Tak.
Polskiego
i... Bydgoskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, bo wojewodowie właśnie zostali zobowiązani do stworzenia tych centrów, zatrudniając oprócz tego, że no, osoba musi mieć określone wykształcenie, określone predyspozycje, przede wszystkim chcieć pracować też w systemie zmianowym, to podstawowym warunkiem jest komunikatywna znajomość jednego z języków, gdyż obsługujemy właśnie w systemie obcojęzycznym. I jeżeli operator, który odbiera zgłoszenie alarmowe, ma świadomość, że rozmawia z osobą, która po prostu zgłasza to obcojęzycznie, a proponuje mu język, w którym on prowadzi tą rozmowę obcojęzyczną, czyli obsługuje na przykład w angielskim, niemieckim, najbardziej popularnym, ale ta osoba nie włada tymi językami, operator musi zorientować się, w jakim języku powinna zostać osoba obsłużona, czyli wysłuchuje, co by było najbardziej dogodne dla po prostu zgłaszającego.
Chyba najpopularniejszy jest ukraiński teraz.
No, to też jest akurat taka sytuacja, że możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że zatrudniamy osoby z obsługą właśnie języka ukraińskiego, który z uwagi właśnie na pracę Ukraińców na terenie naszego kraju, no dość często jest też językiem zgłoszeń na linię alarmową 112. Ale przejdę do tej części technicznej. W momencie, jeżeli jest takie zgłoszenie, operator wybiera informację, który z operatorów w kraju jest aktualnie wolny i włada tym językiem i po prostu go przełącza. Ostatnio też Państwu mówiłem na antenie, że bardzo zdało to egzamin podczas Światowych Dni Młodzieży, gdzie w związku z ilością pielgrzymów z terenu całego świata na terenie kraju, no naturalną rzeczą, że były zgłoszenia alarmowe w obcych językach. W dużej mierze te osoby zgłaszając były obsługiwane w ich ojczystym języku lub w języku, w którym chciały się porozumiewać. I to jest na pewno też duża zaleta naszego tutaj systemu linii alarmowej 112. System można ocenić na dzień dzisiejszy jest wydolny. Słyszycie Państwo pewnie, że no, ośrodki borykają się troszeczkę z problemami kadrowymi, jeżeli chodzi o pracę operatorów, no ale jest to wynikiem, trzeba powiedzieć sobie szczerze, na antenie kwestii wysokości uposażeń, jakie na dzień dzisiejszy może zaproponować administracja rządowa. Natomiast a propos właśnie funkcjonowania tej linii, jakby kończąc ten wątek, żeby Państwu przybliżyć, jak to na dzień dzisiejszy jest, bo pan redaktor zapytał, jakie też zmiany, jak to na dzień dzisiejszy funkcjonuje, no to mamy oto na ten moment w Polsce taką sytuację. Linia alarmowa funkcjonuje i do niej w pierwszej kolejności też mamy zalecenia mówić ludziom, żeby korzystać z tej linii do wszelkiego rodzaju zgłoszeń alarmowych. Ale pamiętajmy, że jest to linia rzeczywiście służąca do ratowania życia. Nie można dzwonić, o czym pewnie za chwileczkę też sobie porozmawiamy, z rzeczami, które nie są związane z funkcjonowaniem linii.
No choćby interwencji lekarskiej, bo najczęściej na przykład pogotowie ratunkowe były przynajmniej, teraz trochę się to zmieniło, były wzywane do różnych przypadków chorobowych, dziecko zakaszlało, czy też...
Chociażby albo po wypisanie recepty, tak? No, co jest recepty. Niedozwolone, bo to nie jest stan zagrażający.
To jest nieuzasadnione wezwanie pogotowia ratunkowego. No powoli się tego oduszamy, bo przychodnie są gdzie indziej i na innych zasadach funkcjonują. To nie jest przychodnia na kółkach, ale jednak chyba najczęściej do pogotowia dzwonimy z wszelkiego rodzaju alarmami, czy też pytaniami, no bo może rzeczywiście uda się wezwać karetkę pogotowia do kogoś, kto doznał jakiegoś ataku.
Tak, no natomiast zalecamy, aby korzystać głównie w pierwszej kolejności ze 112, ale naprawdę w sytuacjach, jeżeli potrzebujemy pomocy, tak to nazwę. I teraz opowiem Państwu, no jak następuje dystrybucja tej informacji, tak? W centrach powiadamiania ratunkowego zatrudnieni są operatorzy numerów alarmowych. Tak nazywamy tutaj pracowników obsługujących linię. Ich zadaniem jest według określonej procedury nazwę to, sporządzić pewien wywiad, tak? Operator, który otrzymuje zgłoszenie, ma na ekranach kilku urządzeń informacje, które pozwalają mu w bardzo szybki sposób, bez potrzeby prowadzenia wielominutowego dialogu, zassać pewne dane związane z lokalizacją dzwoniącego, z jakiego to jest numeru i tak dalej, i tak dalej. Tych danych operator widzi dość dużo i one generowane są w formie takiej formatki elektronicznej. No i zadaniem operatora linii 112 podstawowym, jeżeli stwierdzi, że zgłoszenie jest zasadne, przekierowuje na dzień dzisiejszy to zgłoszenie do trzech podstawowych służb. Policji, Straży Pożarnej, no i kolokwialnie, to jest system Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwany kolokwialnie pogotowiem, tak to nazwę.
Jeszcze od razu wtrącę tutaj, być może uprzedzę pytania słuchaczy, bo często zdarza się tak, że osobie dzwoniącej wydaje się, że zbyt dużo informacji my potrzebujemy, natomiast ona najchętniej powiedziałaby, że jest wypadek i oczekuje od razu pomocy.
Bez nawet lokalizacji.
Tak, proszę
często
sobie wyobrazić, że jeśli jest to wypadek drogowy, to operator musi zebrać informacje, no, dla wszystkich służb. Dla policji, pogotowia i straży pożarnej. I ta informacja do wszystkich tych trzech służb natychmiast wędruje, dlatego w jednej jakby formie elektronicznej wysyła do wszystkich i stąd te pytania muszą być sprecyzowane dla każdej z tych służb osobiście.
Ale jeśli ktoś się nie orientuje w terenie, nie jest w stanie zlokalizować miejsca zdarzenia, czy ewentualnie na przykład przejmujący zgłoszenie w centrum powiadamiania ratunkowego jest w stanie zlokalizować na podstawie, bo najczęściej zgłaszamy takie rzeczy z telefonów komórkowych, czy jest w stanie taki telefon komórkowy zlokalizować natychmiast i określić przynajmniej w jakim rejonie ten podający alarm się znajduje.
Proszę panie rektorze, no muszą nam słuchacze zaufać, że operator numeru alarmowego będzie miał bardzo duży zakres informacji, jeżeli chodzi o skąd osoba dzwoni, z jakiego to jest numeru. To są takie elementy techniczne, które się wyświetlają operatorowi. Za chwileczkę pewnie to pan kierownik powie bliżej. Natomiast musicie nam państwo zaufać, że skoro operator pyta, to znaczy, że ta informacja musi pochodzić od zgłaszającego, czyli on jej nie ma i musi o te rzeczy, które pyta, no to musicie państwo zaufać, że po prostu operator je potrzebuje do faktycznego oceny zgłoszenia i do faktycznej dalej dystrybucji, tak? Ja bym chciał jakby skończyć ten wątek związany z kwestią, bo pewnie to słuchaczy interesuje, jak to się technicznie też odbywa, tak? Przy zgłoszeniu na 112 ten operator dokonuje oceny,
lokalizuje,
no, bierze wszystkie właściwie dane potrzebne mu do sprawnego zadziałania, a następnie przekazuje te zgłoszenie do policji, pogotowia i straży pożarnej, bądź do tych wszystkich służb jednocześnie, to w zależności od zdarzenia, tak?
No jeszcze ten przyjmujący zgłoszenie w pogotowiu ratunkowym musi określić wagę, znaczenie tego, tak, zdarzenia, zwłaszcza objawy na przykład.
I to jest, i tak zadanie, dalej, panie rektorze, operatora numeru 112, powiadomienie właściwe jednostek terenowych tych trzech służb. Na dzień dzisiejszy odbywa się to tak, że jeżeli zgłoszenie trafia do pogotowia, to województwo obsługują dwie dyspozytornie medyczne. Jedna w Toruniu, druga w Bydgoszczy. Bydgoska dyspozytornia obsługuje jakby stare województwo bydgoskie, tak to nazwijmy, a dyspozytornia w Toruniu stare województwo włocławskie i stare toruńskie razem. I tam dyspozytor, już niezależnie od operatora 112, dysponuje określone zespoły ratownictwa medycznego, czyli karetki, bądź uruchamia lotnicze pogotowie ratunkowe.
To przy okazji wczoraj się napracowało to.
Tak, wczoraj mieliśmy akcję przy wykorzystaniu czterech śmigłowców.
Na 91 i na A1. Tak. Wypadki śmigłowe.
Najprawdopodobniej, no też można powiedzieć, że niektóre osoby żyją dzięki tej sprawnej akcji i 112 i dyspozytorni w Toruniu, która po prostu uruchomiła aż cztery śmigłowce z terenu kraju, żeby po prostu ratować w dniu wczorajszym życie w związku z zdarzeniem tym no bardzo, bardzo ciężkim w skutkach, jeżeli chodzi o wypadek tego autobusu w powiecie aleksandrowskim. Drugą z służb, która jest powiadamiana na wypadek takiej potrzeby, to jest policja. Więc to zgłoszenie z linii alarmowej trafia do właściwej miejscowo komendy powiatowej policji, które następnie dyżurny też kieruje określone siły i środki.
Tak. Bo to najbliżej rzeczywiście.
Tak, oczywiście. Tu nie ma jakby przedłużania tej drogi. To idzie po prostu do tych osób decyzyjnych w danych służbach, które po prostu bezpośrednio dalej kierują na miejsce zdarzenia wystarczającą według ich oceny liczbę sił i środków, żeby po prostu zadziałać w reakcji na zgłoszenie. No i trzecią służbę to jest Straż Pożarna. To jest też szczebel komend miejskich i powiatowych, gdzie zgłoszenie trafia do dyżurnych, którzy całodobowo w tych jednostkach pracują i dalej delegują strażaków do podjęcia
akcji. I ochotników z okolicy i ewentualnie tak. Silniejsze jednostki.
I ostatnią rzecz, którą ja na wstępie chciałem tutaj powiedzieć, to jest kwestia o tą, którą pan redaktor pytał, czyli po wytłumaczeniu, jak to wszystko wygląda. To na dzień dzisiejszy możemy jeszcze się dodzwonić z numerów 998 do Straży Pożarnej i 999 do Pogotowia. Natomiast w tym roku cała Polska przeprowadza proces przejęcia przez 112 numerów 997 do Policji.
O właśnie, a jak Policja zatem tutaj w tym nowym systemie pracuje powiadamiania ratunkowego, bo to też ważne, przecież to też bardzo ważne ogniwo systemu ratowniczego.
To znaczy tak, do nas trafiają oczywiście te zgłoszenia najbardziej pilne, czyli tam, gdzie jest potrzebna natychmiastowa reakcja, interwencja policjantów. My przynajmniej, jeżeli chodzi przynajmniej o komendy miejskie czy powiatowe, w szczególności komenda miejska na przykład w Bydgoszczy, to jeżeli chodzi o dyżurnych, to na pewno troszeczkę mają teraz mniej tych telefonów. Przedtem, zanim dołączyliśmy do Centrum Powiadamiania Ratowniczego, mieliśmy dosyć sporo...
Dzwoniło się na 997.
Sporo było tych zgłoszeń, tak jak sobie sprawdziłem w 2017 roku. W naszym województwie mieliśmy ponad 220 tysięcy zgłoszeń, z czego około tam 20 tysięcy były to interwencje własne, czyli podejmowane przez samych policjantów. Natomiast już około 200 tysięcy to były zgłoszenia i różnego rodzaju. Niejednokrotnie były to sytuacje, które nie wymagały tej pilnej interwencji. Zdarzały się oczywiście sytuacje, gdzie ktoś dzwonił się zapytać na przykład o godzinę. No, takie dosyć niepoważne zgłoszenia. Natomiast teraz jak do nas trafiają te zgłoszenia, to trafiają te, które wymagają faktycznie pilnej interwencji.
My ale z centrum, przez 112.
Tak, przez 112, tak. Do nas to trafia. Wtedy dyżurny komendy miejskiej też szybko informuje daną jednostkę tam, gdzie jest potrzebna akurat na danym terenie jest potrzebna interwencja nasza. Tam też przesyła tą informację o interwencji. Wówczas dyżurny danej jednostki wysyła na miejsce na przykład patrol, który ma zadanie podjąć jakąś interwencję.
Czyli teraz na 997 się nie dodzwonimy?
To znaczy tak, 997...
Może odbiorę telefon w takim razie, bo mamy tutaj halo słuchacza.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No w tej chwili wiem, że się na stacji dyskusja na temat numeru 112 odbywa. Czy można postawić pytanie?
Tak.
Proszę pana, wiadomo, że klasyfikacja, przynajmniej moim zdaniem, przyczyn wypadków jest w trzech punktach takie są najistotniejsze. Pierwsza to jest bezmyślność kierowców. Druga to jest nieumiejętność ludzi, którzy po prostu nie potrafią jeździć i jakby powodują te wypadki. No i trzecia to są względy zdrowotne. Ktoś zasłabnie, ktoś na stary do prowadzenia samochodu popełnia i powoduje wypadek. I teraz pytanie jest takie. Czy poza odpowiedzialnością cywilną ustalonego sprawcy, podkreślam, ustalonego, bądź przez policję w drodze mandatowej, bądź sądownie, są ścigane wszelkie koszty ratownictwa medycznego?
Dosyć ciekawe pytanie. Rzeczywiście, czy ponosimy konsekwencje spowodowania wypadków?
Zaczyna się robić coś takiego, że u nas... No słucham waszego numeru, trochę się orientuję w prasie i w mediach, no nie ma praktycznie dnia bez tak zwanego ciężkiego wypadku, gdzie muszą być użyte śmigłowce i nadzwyczajne siły, że tak powiem, ratownicze.
No wczoraj na drogach kujawsko-pomorskich było dużo.
Coś się dzieje, prawda? W jednym rejonie Polski, raz w drugim są oczywiście te, w cudzysłowie, bardziej uprzywilejowane. No i wie pan, to są potężne koszty. Ja mówię o kosztach tak zwanych bezpośrednich, czyli udział służb mundurowych, udział ratownictwa medycznego, jakieś szkody w infrastrukturze drogowej, bo przecież tego też jest pełno, wną się bariery, włamią się słupy, etc.
No ale to jest ubezpieczone, ewentualnie z ubezpieczenia sprawcy.
No wie pan, ale ja chciałbym wiedzieć, czy to jest ściągane skutecznie, ale jaka jest skuteczność ściągania tych należności, to po pierwsze. Po drugie, wie pan, zrobiło się coś takiego, że z powodu błahego wypadku tak zwane służby ratownicze, głównie to, wie pan, policja, no straż też oczywiście, wie pan, nie bawią się, zamykają, wie pan, czy ta autostrada, czy jakaś ważniejsza droga i zanim zorganizują, wie pan, tak zwany objazd, jak to tam pachnie, wie, taką oczekiwaniem 3-4 godziny, może więcej, kupa ludzi stoi, wie pan, no i po prostu tracą cenny czas. Każdy ma jakiś plan, każdy ma, wie pan, jakieś spotkanie i też z tym trzeba coś zrobić.
No to jest bardzo trudny temat, bo trudno od razu wyznaczyć objazdy.
Tak. Czy oni mają jakiś pomysł na to, żeby na tyle jakiś wprowadzić ustawowy system dyscyplinowania kierowców, nie przy pomocy śmiesznych mandatów 500 zł za największą kolizję, tylko na całym świecie cywilizowanym zabiera się po prostu prawo jazdy na relatywnie długi okres takim osobnikom. To tyle miałbym. Bardzo bym prosił, jeżeli to jest możliwe, poruszyć ten problem.
Nie wiem, czy do końca możemy odpowiedzieć na to pytanie, wie pan, bo to jakby w inną sferę nieco zmierza.
No wie pan, numer 112, ale wie pan, siedzą tam teraz wszyscy mądrzy, prawda, którzy mówią, że tu, wie pan, nie dzwonić, nie robić i tak dalej, ale w końcu, wie pan, stoimy gdzieś na drodze i gdzie się mamy dowiedzieć, na przykład, ile będziemy stali, czy godzinę, czy trzy, prawda? Ja nie mówię o wycofywaniu się autostradą, wie pan, pod Włoch, tylko wie pan, jest zwykła droga, stoję kilometr za wypadkiem i zawsze mam, wie pan, czy nawigację, czy jeszcze stary, dawny atlas i mogę się cofnąć i sobie poszukać objazdu, a w najgorszym przypadku, wie pan, zajechać do jakiejś knajpeczki i zjeść obiad, nie?
No tutaj GPS nawet też nie wiem, czy do końca pomoże, chociaż pan, Polskie Radio Pomorze i Kujaw stara się pomagać też, podając objazdy.
Dopuszczalność informacji ludzi, którzy odpowiadają za regulowanie ruchu w trakcie, że tak powiem, tych sytuacji ratowniczych, nie?
Znaczy, bardzo dziękujemy za pytanie.
Dziękuję, bardzo bym prosił. Tak, kłaniam się, do widzenia.
Do widzenia.
To może tak, no ja odpowiem w tej pierwszej części związanej z kwestią pewnych sankcji, tak? Pewnie w kwestii dotyczącej tutaj organizacji objazdów i pewnych działań informacyjnych w przypadku wypadku, no to pewnie tutaj pan...
To policja organizuje. Tak.
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji, chociaż też powiem, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w każdym województwie, a szczególnie tutaj, no mogę powiedzieć na swoim przykładzie, w przypadku tak zwanych zdarzeń mnogich albo... tak zwanych zdarzeń no, o dużym ciężarze gatunkowym, oczywiście też włącza się w koordynację, tak? W sytuacji zdarzeń tak zwanych prostszych, związanych z działaniem danych komend powiatowych, miejskich, no to spoczywa to na tutaj komendancie miejskim, powiatowym, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Oni są organizatorami i odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji. Natomiast wracając, to za chwileczkę pewnie pan z Komendy Wojewódzkiej, pan policjant powie, jak są organizowane te objazdy i te informacje. Natomiast ja powiem odnośnie tych kosztów. No poruszył pan bardzo ciekawy temat. Na ten moment w przypadku zdarzenia, nawet jeżeli jest to kwestia związana z winą po stronie sprawcy, no te koszty nie są jakby naliczane z automatu, tak? Czyli idzie to w koszty budżetu państwa związane z funkcjonowaniem po prostu tych służb, tak?
Nawet jeśli sprawca jest ubezpieczony i właściwie w drodze powództwa cywilnego można byłoby
drugim
dochodzić.
Elementem to jest kwestia ubezpieczenia sprawcy i na tym oparty jest system na dzień dzisiejszy w kraju, czyli każdy kierujący powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, gdzie tam w pewnych zakresach można ściągnąć dość szybko z ubezpieczyciela, który ubezpieczał danej osoby, to jest, przypomnę, ubezpieczenie obowiązkowe, no te środki, które zostały wydatkowane, tak, albo są odpowiednikiem wielkości strat, które ten sprawca wywołał. Natomiast na dzień dzisiejszy można powiedzieć o jednym dobrym elemencie w tym obszarze, o którym tutaj pan zapytał, no to jest kwestia pociągania do odpowiedzialności karnej za na przykład zgłaszanie fałszywych zdarzeń, za nieuprawnione i nieprawidłowe podniesienie jakby służb w stan gotowości i wówczas tak samo jak my tutaj, nadzorując pracę linii alarmowej 112, tak jak też wiem, i reprezentanci policji, i straży pożarnej, i pogotowia, w przypadku zgłoszeń tak zwanych głupich, żartobliwych, albo powodujących pewne straty, tak, kierujemy te zawiadomienia do organów ścigania, do policji, do prokuratury, i tutaj w sytuacji oskarżenia kogoś za popełnienie właśnie takiego czynu jest możliwe też ściągnięcie z niego tych należności, które powstały w wyniku po prostu prowadzenia tej akcji.
Jest możliwość, ale teraz jak to jest egzekwowane? Czy rzeczywiście jest to ściągane naszego słuchacza? To bardzo interesuje. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, ponieważ to są inne jakby służby.
To znaczy, powiem tak, my w tym obszarze współpracowaliśmy jeszcze przed nowelizacją kodeksu wykroczeń, który właśnie mówił o nadużywaniu linii alarmowych. Od zeszłego roku nastąpiła nowelizacja kodeksu wykroczeń, gdzie kary zostały jakby został on rozszerzony o numer alarmowy 112 i kary zostały zwiększone, i tutaj również ze sztabem Komendy Wojewódzkiej na bieżąco pracujemy, kierujemy, zbieramy materiały na osoby uporczywie, że tak powiem, nękające numer alarmowy, bo to przeszkadza operatorom.
Poskutkowało to? Czy to odstrasza dowcipnisiów?
To jest bardzo złożony temat. No, częściowo myślę, że z tych materiałów, które zbieramy dla policji i zwrotnie otrzymujemy informacje, że trochę poskutkowało, jak najbardziej. Natomiast no, nie wszystkich, że tak powiem, da się ukarać niestety.
No, najpierw trzeba sprawcę zidentyfikować. Ale po numerach można...
To się wielokrotnie, dojść. Panie rektorze, udaje. To już są nasze jakby arkana jakby pracy. Natomiast zapewniam, że w wielu przypadkach udało się ludzi, którzy po około 800, 1000, kilka tysięcy razy wykręcali numer 112 i blokowali linię. No to już przy użyciu urządzeń technicznych, których my dysponujemy, i pewnym zasobem wiedzy, bo te dane do nas wpływają, kto dzwoni, i potrafimy je zanalizować, ale też przy wykorzystaniu jakby środków technicznych policji w przypadku zgłoszenia. Ja przestrzegam państwa, bo jeżeli się ludziom wydaje, że nawet dzwoniąc bez karty SIM z numeru z aparatu, jakby kręcąc 112, bo taka jest też możliwość, że to jest jakby nienamierzalne, no zapewniam państwa, że jest namierzalne i jest już kilkadziesiąt procesów przed sądami.
Nie radzę się przekonywać osobiście o tym.
Tak, no i wiele osób się nie spodziewało, ale któregoś dnia policjanci zawitali, zatrzymali taką osobę i postawili w stan podejrzenia, a później prokurator starł oskarżenia za właśnie blokowanie linii alarmowej bądź czynienie sobie głupich żartów. To nie pozostaje tutaj ani jeden telefon. Operator, jeżeli stwierdza, że połączenie jest po prostu niezasadne, ma obowiązek po prostu też tym, w określony przez nas sposób, też się tym zainteresować. To nie pozostaje po prostu bez odzewu.
Chociaż właśnie też rodzi się problem, pytanie, czy w sytuacji, kiedy ludzie muszą dzwonić na 112, a kiedyś mieli do tego do dyspozycji trzy numery, 997, 998 i 999, czy ta linia się nie zatyka, albo jak długo trzeba czekać? Mówił pan zresztą o tym, że do 8 sekund powinna być przyjęta taka skarga, czy też zgłoszenie powinno być przyjęte.
Znaczy tam jest pięciosekundowa, to może pan kierownik
tak,
technicznie powie.
Chciałem tutaj jeszcze sprostować, uzupełnić. Średnio przyjmujemy zgłoszenie przez, jest to 9 sekund, z czego 6 sekund jest tak naprawdę zapowiedź, czyli po zapowiedzi osoba dzwoniąca czeka maksymalnie 3 sekundy i nie ma, i zawsze operator odbierze. To mogę gwarantować.
A wracając jeszcze do telefonu policyjnego, czy na 997 jeszcze można dzwonić?
Znaczy cały czas, znaczy powiedzmy jest aktywny, ale to w momencie, kiedy dzwonimy na 997, automatycznie ten numer jest przekierowywany na numer 112. Czyli teraz dzwoniąc na 997 bezpośrednio się już nie połączymy z policją. Tak
tylko
to wygląda.
Na ewentualnie telefony te cywilne, że tak powiem, jednostek
tak,
policji.
Oczywiście, jeżeli mamy jakąś sytuację, która nie wymaga jakiejś pilnej interwencji, możemy dodzwonić się na daną jednostkę, korzystając z numerów, które są na naszych stronach internetowych, są na stronach policyjnych.
Najczęściej do komisariatu.
Do komisariatów, tak, komend powiatowych czy też miejskich. Są podane numery telefonów, na które możemy spokojnie dzwonić z jakimś problemem. Jeszcze tak nawiązując do tego pytania naszego tutaj słuchacza odnośnie zdarzeń drogowych i tych korków, które są. No my za każdym razem apelujemy o to, aby się zawsze uzbroić w cierpliwość w sytuacji, kiedy dochodzi do poważnego, mówimy oczywiście o poważnych zdarzeniach drogowych i gdzie faktycznie dochodzi do tego, że no, drogi się korkują.
Kiedyś się mówiło siła wyższa, no ale tutaj akurat tak. Siła wyższa niewiele ma wspólnego z tym, nie ponosi odpowiedzialności.
Tutaj, tu jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, my oczywiście za każdym razem staramy się przede wszystkim, jeżeli zdarzenie drogowe, zabezpieczyć to miejsce zdarzenia.
Jakby dwie ekipy policyjne wyruszają, ci, którzy
czy oczywiście policjanci ruchu drogowego, którzy będą już wykonywać bezpośrednio na miejscu jakieś czynności związane ze zdarzeniem drogowym, ale są też oddelegowani policjanci, którzy dbają o to, aby zorganizować przejazdy gdzieś.
Odbiorę może drugi telefon w takim razie. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę pana, czy ja się dobrze dodzwoniłem do radia w sprawie tak, tego numeru 112?
Tak, tak, tak.
Proszę, ja nie wiem, czy jestem na antenie, czy
tak,
nie.
Tak, jest pan na antenie od razu.
A to nie, to bym chciał poza anteną. Dobrze, dziękuję bardzo.
Właśnie. Także pan się nam wyłączył. I
znaczy, panie redaktorze, pytania, no, też trzeba powiedzieć szczerze, bo też trzeba zobrazować słuchaczom skalę, tak? Mhm. To nie jest 5-6 połączeń dziennie, to jest no, pewien codzienny proces odbierania kilku tysięcy połączeń. Teraz w związku z przejęciem jakby tej 997 od maja, bo jeszcze raz powiem, że policji, 112 policji. Od maja przejęliśmy jako województwo numer 997, czyli dzwoniąc na 997 dozwania się człowiek do operatora u nas 112.
Ale czy, bo wspomniał pan o województwie, czy w całym kraju tak jest?
Tak, w całym kraju, z tym, że sytuacja jest taka, że po prostu my byliśmy jednym z pierwszych województw, które ten numer przejęło i pozostałe województwa przejmą dziewiątkę policyjną, czyli 997 do końca roku. A więc na koniec grudnia można powiedzieć, że w całym kraju numery 997 będą się automatycznie przekierowywały
na 112.
Ale jak na razie 112.
Jest taki mały galimatias z tego wynika, no, bo wynika pojedziemy za granice województwa.
Wynika to z przyczyn technicznych. Po prostu technicznie nikt nie jest w stanie w jeden dzień przepiąć po prostu wszystkich numerów.
Może odbiorę telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przysłuchuję się państwu audycji i mówicie o winie kierowców, a nic nie mówi się o winie pieszych.
No akurat ja o tym może nie dyskutujemy, kiedyś, ale mówimy o powiadamianiu ratunkowym.
Tak, ale między innymi. Ja byłam kiedyś świadkiem wypadku, gdzie kobieta wtargnęła na jezdnię prosto pod samochód, ale wszyscy piesi oczywiście oskarżali kierowcę. Więc nie mogłam inaczej postąpić, jak powiedzieć to, co widziałam, zeznać, bo uważałam za swój obywatelski obowiązek. Tak postąpić.
I to powiedziała pani policjantowi,
112,
tak?
To jest bardzo dobre. Mhm. Między innymi to, a teraz 112. Ja miałam przypadek taki, mój mąż przeciął sobie piłą tarczową, nie tarczową, spalinową. Twarz odbiła mu piła i ten 112 numer to jest naprawdę bardzo dobry, bo jest szybka reakcja, szybkie powiadamianie i tak, 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 że...
Także pogotowie ratunkowe szybko przyjechało?
Tak.
To tak. Jest istotne właśnie, tak, żeby tak. Szybko przyjeżdżały
szybka,
tak, służby.
Szybka, bo to było bardzo poważne, także to z Szubina szybko go karetką nawet na sygnale wieźli do Bydgoszczy, także...
Ale pamięta pani te stare numery? Pogotowie ma 999, tak?
A ja to mnie mam pod 112.
112, oczywiście, ja wiem, bardzo ale pamięta pani ten numer, bo z tego co wiem, to jeszcze ten numer jest czynny, jeszcze nie jest podpięty pod ten centralny
ale
system.
Ale to było 3 lata temu.
A, to jeszcze...
Tak, ale już 112 istniało i w ten czas ja naprawdę, no, bardzo szybko się uspokoiłam, bo to dla mnie był szok.
Także nie ma pani jakichś krytycznych uwag i nie chciałaby pani poprawiać systemu?
Nie, absolutnie nie.
A my w ogóle chcieliśmy bardzo pani podziękować za tak zwane dobre słowo, bo proszę państwa, tak jak mówiłem przed chwileczką i droga pani, my odbieramy rocznie 1 300 000 połączeń. 1 300 000 w bydgoskim tutaj CPR-ze na terenie województwa. Dziennie po jakby tutaj tej małej reformie w maju to jest około 5 000 zgłoszeń. I naprawdę no trochę też jesteśmy tak skonstruowani, że zazwyczaj dzwoni osoba, która gdzieś tam widzi jakiś błąd, tak? A bardzo dzisiaj też ciężko o pochwałę i dobre słowo. To jest potężna praca operatorów, dyżurnych, policji, straży, dyspozytorów medycznych, aby po prostu jak najszybciej ludziom udzielić pomocy. W zasobach wojewody jest też właśnie całościowy system Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli wojewoda określa miejsca posadowienia karetek. No i tu mam też, drodzy Państwo, bardzo dobrą informację, bo w latach 2016 i 2017 to też myślę, że w dużym stopniu przyspieszy reakcję. W zeszłym roku uruchomiliśmy zespoły, czyli karetki w Ciechocinku i w Koronowie, bo wyobraźcie sobie Państwo, że nie było karetki w Koronowie. Ona została uruchomiona...
W Wątłowarsku też? Bo wiem, że tam była wojna właśnie.
Tak, ale to jest w planach. Natomiast zeszły rok Ciechocinek i Koronowo. W tym roku wydłużamy zespół Ciechocinka i Koronowa do pół roku, a więc takie sezonowe, bo tam w tych miejscowościach w związku z przyjazdem turystów no, zwiększa się liczba ludzi.
W Ciechocinku węzeł autostradowy.
Tak. I od 1 lipca, drodzy Państwo, 4 nowe karetki całoroczne, które dojdą do całego systemu. To jest jedna we Włocławku po wschodniej stronie Wisły, jedna w Toruniu i 2 w Bydgoszczy. I łącznie na terenie województwa będzie funkcjonowało codziennie 93 karetki.
Czyli właściwie całe województwo jest dobrze obstawione?
Tak. To wojewoda decyduje o miejscu posadowienia, oczywiście we współpracy z dyrektorami szpitali i tak dalej, ale to my dbamy o lokalizację, żeby jak najszybciej karetka po prostu miała ten rejon dojazdowy, żeby jak najszybciej była udzielona pomoc.
Może przy okazji uchylimy rąbka tajemnicy i ewentualnie pan dyrektor powiedziałby, gdzie są jeszcze potrzeby, w jakich miejscach mogą się te karetki pojawić w jakimś przewidywanym terminie.
Znaczy, każdy zespół musi być zakontraktowany, to znaczy my musimy znaleźć pieniądze po prostu na kontrakt dla danego zespołu. Zdaję sobie sprawę, drodzy Państwo, że każdy będzie chciał najbliżej jakby ten zespół siebie, no bo wiadomo, że są pewnie dni, lata, miesiące, gdzie tej karetki się nie wzywa, ale każdy przecież chociaż pewnie raz wzywał ten zespół i jest takie oczekiwanie, żeby ta karetka jak najbliżej miejsca zamieszkania stacjonowała. Natomiast no, nie chciałbym też... bo pewnie gdybyśmy wrzucili jeszcze na teren województwa 20-30 zespołów, to zawsze ktoś się zgłosi i powie, a tu koło mnie powinna stacjonować zespół, tu powinna być karetka, dlatego wszelkiego rodzaju takie dywagacje porównawcze, że tu jest bardziej potrzebny, tu jest mniej potrzebny, no... To jest dość ciężkie do jakby określenia, dlatego nie chciałbym się odnosić do miejscowości. Zdaję sobie sprawę, że pewnie to może wywołać falę telefonów.
No tutaj głównie statystyki zapewne.
Natomiast, drodzy Państwo, ja zapewniam jedną, że karetki są rozłożone w takim systemie, aby rzeczywiście dzwoniąc na 998 i na 999 i przepraszam, tak na 999 i na 112, jeżeli zgłoszenie jest tak przefiltrowane, że musi zostać skierowany zespół ratownictwa medycznego, to my posadawiamy te zespoły tam, gdzie po prostu będzie najszybszy dojazd. I to też ludzie mnie bardzo często pytają, panie dyrektorze, no to co, te karetki stoją w szpitalu? Nie. Proszę Państwa, one są rozłożone na terenie powiatu i na terenie całego województwa, tak żeby tworzyły pewną sieć i mapę, żeby były jak najszybciej mogły dojechać do miejscowości, do dróg, w którym są zdarzenia. Także to nie jest sytuacja, bo bardzo często mam to pytanie, no to jeżeli w Inowrocławiu jest 7 karetek, to one wszystkie stacjonują w szpitalu i ewentualnie jadą? Nie. To jest rozlokowane na przykład...
Najczęściej przy strażnicach...
Przy strażnicach, to już dyrektorzy szpitali podpisują stosowne umowy, gdzie te zespoły stacjonują, ale to wszystko jest czynione, żeby po prostu ten dojazd do miejsca zdarzenia był jak najszybszy. I co Państwu też mogę powiedzieć, w zeszłym roku zamontowaliśmy tu akurat służby pana kierownika Bogusławskiego działały. Zamontowaliśmy na wszystkie zespoły środki techniczne w postaci laptopów, gdzie transmisja jest na dzień dzisiejszy już online, wszelkich informacji związanych z działaniem w ramach podjęcia czynności. Oraz też, co ważne, wszystkie zespoły ratownictwa, czyli karetki, posiadają GPS-y i osoby, które nadzorują system, widzą po prostu, gdzie ta karetka stacjonuje, o której było zgłoszenie, o której była reakcja. Jest pełny monitoring. w znacznym stopniu wpłynęło po prostu to na efektywność.
Ale czy możemy ewentualnie poinformować słuchaczy, gdzie ewentualnie jeszcze przybędą takie punkty czy karetki? Znaczy, czy planowane jest coś takiego?
No, ja mogę powiedzieć, że od 1 lipca, czyli praktycznie no za pół tygodnia, za pół miesiąca w związku z środkami, które wojewoda przeznaczył na ten cel, wydłużenie nastąpi zespołów do 6 miesięcy, czyli od 1 lipca do końca grudnia w Koronowie i Ciechocinku. Myślę, że to jest dla osób, które tam zamieszkują, dla turystów, kuracjuszy, bardzo dobra informacja. I 4 nowe zespoły, 2 w Bydgoszczy, 1 w Toruniu oraz 1 we Włocławku. I ten jest szczególnie też dla mnie bardzo ważny. To jest kwestia posadowienia zespołu po wschodniej stronie Wisły.
Czyli na ziemi dobrzyńskiej.
Na tamtej, tak, na tamtej stronie, od strony gminy Fabianki nie było stacjonowanego zespołu i karetki, które musiały po prostu nieść pomoc.
Musiały. Czyli na drodze 67 nie było?
Tak, przebijały się po prostu przez Tamę, co niejednokrotnie było utrudnione.
No chyba, że z Lipna.
Tak, no ale to też zabranie stamtąd karetki odsłaniało jakby tamten teren. Także no
wtedy dziesiątka była.
Tak, my liczymy, że ten zespół, który ruszy od 1 lipca, bardzo odciąży też zespoły miejskie i doprowadzi, bo Błacławek ma bardzo dużą wyjazdowość, po około 12 wyjazdów na zespół. Liczymy też po prostu, że ta wyjazdowość spadnie i to myślę, że całościowo jest to bardzo dobra informacja do mieszkańców, że tu nikt po prostu nie zmniejsza ilości karetek, tylko corocznie jest większa.
No i tak dyskutując o nowym systemie powiadamiania ratunkowego, właśnie nowym, modernizowanym powiedziałbym bardziej, czy też rozszerzanym systemie, również porozmawialiśmy o bardzo ważnej dla wielu społeczności lokalnych sprawie lokalizacji karetek pogotowia. Zresztą dla nas wszystkich to jest ważne, by karetka była jak najbliżej, jak najszybciej dotarła w razie potrzeby. Odpukajmy w niemalowane, miejmy nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, ale karetki jednak powinny czuwać. Czas naszej audycji już powoli zbliża się do końca, zatem zamykam, że tak powiem, nasz telefon odbiorczy, a za uwagę dziękuję i za tutaj przede wszystkim udział w audycji panu Jakubowi Wawrzyniakowi, dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, także szefowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego panu Radosławowi Bogusławskiemu i panu komisarzowi Przemysławowi Słomskiemu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. A za uwagę dziękuję. Andrzej Krystek. Do usłyszenia.